Drodzy bracia, drogie siostry w Chrystusie, dzisiaj chciałbym się pochylić nad tematem trudnym, bolesnym, a jednocześnie niezwykle prawdziwym, ponieważ chciałbym się pochylić nad tematem zdrady. To słowo samo w sobie wywołuje jakieś emocje. Może jest tak, że dzisiaj nawet w tobie budzi jakieś wspomnienia. Może w kimś innym żal, może wstyd, może rzeczy, które trzeba było nazwać jeszcze inaczej. Może są tu dziś na sali osoby, bądź słuchają nas osoby, które wciąż noszą świeże rany zdrady. Tej ze strony bliskiej osoby, przyjaciela, a może nawet współmałżonka. Zdrada boli chyba najbardziej wtedy, gdy przychodzi od kogoś, komu tak naprawdę zaufaliśmy. Gdy zawodzi ten, kto miał być oparciem, ten, który wydawało się, że stoi blisko, ten, który był osobą, której tak wiele powierzyliśmy, który może chcieliśmy powierzyć jeszcze więcej, który wydawał się być kimś, kto nie powinien tego uczynić. To dlatego chyba zdrada ma tak bardzo niszczącą moc, bo ona dotyka głębi naszego serca. To, co zewnętrzne, jakby zostaje. Gdzieś tam z tym możemy sobie poradzić, ale to, co jest głęboko w środku, w nas, jest trudne. Ale wiecie co? Nie jesteśmy pierwsi, którzy się z nią mierzą. Ponieważ Biblia również nie milczy o zdradzie. I choć tak bardzo chcielibyśmy widzieć siebie jako tych, którzy są wierni, jako tych, których ten temat nie dotyczy, to musimy uczciwie zapytać, czy ja sam nie zdradziłem? Czy tak naprawdę nie było momentu w moim życiu, gdy nie zdradziłem Boga, drugiego człowieka, siebie samego? Może zdradzasz swoje wartości. Może zdradzasz, bo obiecałeś i nie dotrzymujesz słowa. Chcesz być wierny, chcesz żyć wiernym życiem, a jednak wokoło jest wiele rzeczy, które kuszą, nęcą i pociągają. I tak naprawdę znowu zdradzasz. Może dzisiaj brzmi to tak dosłownie, tak mocno, ale chyba to nie czas, ażeby przysłowiowo owijać bawełnę. To nie czas, ażeby wszystko wygłaskać, złagodzić, żeby to powiedzieć inaczej. Zdradzam, gdy nie jestem wierny Bożemu Słowu. Zdradzam, gdy moje własne ja staje się większe i zasiada na tronie mego życia. Zdradzam, gdy mówię Chrystusowi tak, a jednocześnie jedną nogą ciągle idę w świecie. Zdradzam właściwie tak bardzo często. Chcesz być wierny, ale inne rzeczy wokoło kuszą i nęcą. Ale drodzy, dzisiaj przez tą krótką chwilę nie chcę mówić tylko o zdradzie jako o bólu. Chcę mówić też o wierności Boga, który nigdy nie zdradza. I to jest właściwie cel mojej dzisiejszej usługi. Chcę dzisiaj powiedzieć rzeczy, które wiecie, które czytacie, które są oczywiste, ale jednak wierzę, że muszą po raz kolejny wybrzmieć. Chcę mówić o Jezusie, który wiedząc, że zostanie zdradzony, nie przestaje kochać. I to nie jest tylko historia zapisana na kartach Biblii. To jest realna historia też twojego i mojego życia. Wiedząc, że zostaje zdradzony, nie przestaje kochać ciebie i mnie. Chcę mówić trochę miłości, która się nie cofa nawet wtedy, gdy serce człowieka zawodzi. Chciałbym, żeby to dzisiejsze słowo stało się z jednej strony lustrem, ale z drugiej strony chciałbym, żeby się stało nadzieją. Bo i posłuchajcie chociaż tą jedną chwilę. Jeżeli coś chciałbym, żeby dzisiaj wzięliście z tej usługi, to właśnie to stwierdzenie. Bo choć zdrada rani, łaska uzdrawia. Człowiek zawodzi, Ale Bóg nie przestaje być wierny. W dzisiejszym rozważaniu chciałbym pochylić się nad tylko dwoma postaciami z Bożego Słowa, tak bardzo oczywistymi, postaciami, które właściwie znacie, historie, które znacie, bo gdy zacząłem szukać, to tych historii mogłoby być znacznie, znacznie więcej. Ale myślę, że dwa przykłady wystarczą. Dzisiaj chciałbym się odnieść do dwóch postaci, które znalazły się bardzo blisko Jezusa. Dwaj uczniowie, dwie bardzo oczywiste zdrady. Dwaj mężczyźni, którzy szli za Mesjaszem, słuchali Go, widzieli Go, widzieli Jego cuda, jedli z Nim, przebywali z Nim, spędzali z Nim czas, uczyli się od Niego. Czasami spali w tym samym miejscu, patrzyli Mu w oczy. A jednak to historia ludzi, którzy zdradzili. I wiecie, że chciałbym mówić o historii Judasza i Piotra. Tylko dwie postacie, tylko dwie osoby. Ale jednak jakże głębokie historie. Bo obaj poruszeni Jego osobą, obaj zafascynowani, obaj gotowi za Nim iść, słuchać Jego nauczania. Obaj przecież zostawili dotychczasowe życie. Pozostawili wszystko i poszli za Nim, jak czytamy. Więc był moment, w którym nic nie miało innego, większego znaczenia. Liczył się Jezus, to co mówi, to co robi, i cała reszta przestała mieć znaczenie. To był ten moment odpowiedzi. Tak, Panie, idę za Tobą. Robię krok wiary. Obaj zdradzili. Był taki moment, że obaj zdradzili. Jeden z chęci zysku, drugi ze strachu. Inny był jednak koniec tego, co się stało. Ale do tego dojdziemy za chwilę. Krótko mówiąc, Judasz, ten, który zdradził, popełnia samobójstwo. Tak kończy swoje życie. Piotr, ten, który zdradził, zostaje jednym z wielkich mężów Bożych. Dlaczego tak się stało? Na początku swojej drogi z Jezusem Judasz właściwie nie różnił się zbytnio od pozostałych uczniów. Tak, odpowiedział, tak, Panie, jestem gotowy, idę za Tobą. Usłyszał to powołanie. Bóg go wybiera, zostawia wszystko. Odwraca się od dotychczasowego życia i idzie drogą za Panem. Zapewne miał wielkie oczekiwania. Wydaje mi się, że był entuzjastyczny. Był nawet głęboko przekonany, że Jezus to Mesjasz, że to On przecież przywróci Królestwo Izraela. Z czasem jednak chyba pojawiło się jakieś rozczarowanie. Pojawiło się coś w jego sercu, bo może Pan Jezus nie spełnił jego wyobrażeń. Bo może idąc z Panem zobaczył, że Pan Jezus właśnie nie jest odpowiedzią na jego wyobrażenie o życiu, na jego wyobrażenie o tym wszystkim, jak to powinno wyglądać, na jego wyobrażenia o rozwiązaniu problemów. Jakie dzisiaj masz wyobrażenia o Jezusie, za którym idziesz, któremu powiedziałeś, tak, Panie, jestem gotów, idę za Tobą, wybieram Twoją drogę. Jakie dzisiaj masz przekonanie, kim jest Jezus? Jezus może nie spełnił jego wyobrażeń, bo Pan Jezus nie był politycznym wybawicielem. Wielu tego oczekiwało, wielu tego chciało, wielu myślało w ten sposób. Nie przeprowadził rewolucji, a On mówi o miłości. On mówi o pokorze, o cierpieniu, o oddaniu życia. A myśmy myśleli, no właśnie, Judasz nie był gotów przyjąć takiego Mesjasza. Bardzo ciekawie pisze o nim święty Jan w Ewangelii w 12 rozdziale, 6 wersecie, gdzie charakteryzuje go w ten sposób. Był złodziejem i mając trzos, podkradał z tego, co składano. I rodzi się pytanie, Pan Jezus powołał takiego człowieka? Jego wybrał sobie i jeszcze wybrał go po to, żeby w tym całym interesie, w cudzysłowie, trzymał kasę? Wiecie, czasami dziwne są Boże wybory. Ale też z racji tego jesteś tu może ty i ja. Bo może dla kogoś to by był dziwny wybór. Ale Bóg ma własne drogi. Bo Bóg jest też mocą przekuć słabości w siłę. Jeżeli oczywiście na to mu pozwolimy. Ten werset to pewna bardzo ważna wskazówka. Bo Judasz nie zdradził nagle. To nie był moment, który się pojawił w jego życiu, chwila. Jego zdrada była procesem. Jakim? Bardzo powolnym zamykaniem się serca na prawdę. Bo bardzo często to jest proces. Może często jest tak w twoim, moim życiu, że nasze serce zamyka się na prawdę, bo mamy inne wyobrażenia, bo nasze myśli są inne, bo chcemy innych rzeczy, bo nam się wydawało, bo my chcieliśmy tego, a nie tego. Panie, śpiewanie, że twoje drogi są najlepsze, już nie zawsze tak dobrze brzmi. Powolne zamykanie serca na prawdę, wybieranie własnych interesów ponad relacje z Jezusem. Uleganie cynizmowi, chłodnej kalkulacji, jakże często może się to pojawiać w twoim i moim życiu. Na początku euforia, ogień, tak Panie, jestem gotów i czas gdy biegnie. Zaczyna się chłodna kalkulacja. Może jesteś w takim miejscu. W Ogrodzie Oliwnym, gdy Judasz przychodzi do Jezusa jak do przyjaciela, oddaje pocałunek. W tradycji żydowskiej, podobnie jak w naszej, ten pocałunek był znakiem miłości, czegoś głębokiego. Miał być czymś głębokim, wyrazem szacunku, pojednania, przyjaźni. Pocałunek Judasza stał się wyrazem obłudy. Wyrazem czegoś zupełnie odmiennego. Nie wyrazem miłości, ale czegoś, co niesie śmierć. Czegoś, co jest fałszywe, obłudne. Judasz oczywiście nie zdradził Jezusa z zemsty ani z zazdrości. Nie, nie. Chociaż jakbyśmy popatrzyli na statystyki, troszeczkę poczytali w tym temacie, to jest ciekawe, że zarówno zemsta, jak i zazdrość, ktoś przeprowadził ankietę, są tymi najczęstszymi powodami zdrady. Ale nie w tym wypadku. Wiemy, że tak nie było. Judasz był z Jezusem, podobnie jak inni uczniowie. Jednak gdy patrzę na jego historię, to widzę, że Judasz nie chciał pozwolić, aby Jezus opanował jego życie. Judasz nie chciał pozwolić, aby on przejął kontrolę, aby to on pozwolił mu zrozumieć, po co przyszedł i kim tak naprawdę jest. Pomimo, że był blisko niego, pomimo, że był zawsze obok, widział te wszystkie rzeczy, nigdy nie dopuścił go tak naprawdę blisko. Może to było za dużo, opanować myśli, serce, wolę, uczucia. Może to jest za dużo, czasami może dla ciebie i dla mnie, gdy Pan Jezus chce wkroczyć w każdy obszar twojego i mojego życia. Może, Boże, to za dużo. Inni uczniowie też byli przy Jezusie. Ale wiemy, że nie sprzedali go jak niewolnika za 30 srebrników. Ich trwanie przy Jezusie nie było zewnętrzne. To nie było tylko, to nie było przyzwyczajenie. To nie było coś, co wypada, trzeba, żeby jakoś było. Bo przecież to, co robili, było czymś innym. Wprawdzie również stchórzyli i uciekli. Tak, był taki moment. Ale mimo to w sercu pozostali wierni. Zewnętrzne okoliczności też ich pokonały. Też ich przerosły. To też było dużo. Ale tak naprawdę pozostali w sercu wierni. Bo nigdy nie wyrzucili swego Pana. Tego kochali, którego miłowali, który był dla nich bliski. Nigdy nie wyrzucili go z swojego wnętrza. Pomimo zewnętrznych okoliczności. A jak zachowuje się Jezus względem Judasza? Jezus obchodził się z Judaszem jak z wolnym, lojalnym, uczciwym człowiekiem. To To on go nawet ostrzega. To on nawet mówi te słowa przy ostatniej wieczerzy. To on jakby stara się mu pokazać, ale jednak nie nachalnie. Nie jakoś, aby stało się coś wyjątkowego, ale aby powiedzieć, że wiem. Ale nie czyni mu przeszkód. Pozwala mu działać. Pozwala mu wybrać. Pozwala mu iść drogą, którą wybiera. W czasie ostatniej wieczerzy, jak czytamy w Ewangelii Jana, 13 rozdziale, mówi do niego, co chcesz czynić, czyń prędzej. Co chcesz czynić, czyń prędzej. Czyli w jakiś sposób nawet chyba daje Judaszowi przyzwolenie. Na pocałunek Judasza w Getsemane odpowiada słowami, przyjacielu, po coś przyszedł. I to słowo, które jest takie niesamowite, przecież takie głębokie, przecież tak niewielu mamy przyjaciół. Przecież wiemy, że nazwanie kogoś przyjacielem to coś więcej, to coś o wiele głębszego. Nie rzucamy tego słowa do każdego i tak po prostu, w każdej sytuacji. Ktoś powiedział, że kolegów mamy wielu, ale przyjaciół? Zawsze wybieramy ich ostrożnie. Zawsze dobieramy ich w jakiś szczególny sposób. I chcemy, aby oni byli tymi, którzy będą wokoło nas, w tych nie tylko dobrych chwilach, ale i w tych trudnych, abym wiedział, do kogo dzisiaj, przenosząc to na nasz grunt, mogę zadzwonić, napisać. Takimi chcemy ich widzieć. Przyjacielu, po coś przyszedł. To nie było słowo, wiecie, zgryźliwe. Nie zawierało w sobie mniej miłości. Nie było słowem określającym kogoś od tak, po prostu. Jezus nie był tu wcale dwulicowy. Nie powiedział tego ironicznie, ale w tym była głębia. Takim go widział. Tak go traktował. Przyjacielu, po coś przyszedł, bo Pan Jezus nigdy nie udawał. Dlatego musiał bardzo cierpieć, doświadczając tej zdrady. A mimo to kochał do końca. A mimo to zachęca nas, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Przyjacielu, po coś przyszedł? Czy nie wiedział? Jezus nie rzuca na innych zła, które spadło na Niego. On bierze je na siebie, by ponieść krzyż. Stanowczo sprzeciwia się zasadzie starotestamentowej oko za oko, ząb za ząb. Jezus daje nam tutaj jednak konkretny bardzo przykład. Daje nam tu przykład, jak słowo staje się ciałem. Jak słowo staje się życiem. Jak mamy kochać nieprzyjaciół. Jak mamy kochać tych, którzy zdradzają, którzy ranią. Jak to robić? Cudownie wyraził to apostoł Paweł w liście do Rzymian 12 rozdziale 21 wersecie, gdy mówi, nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I ostatnio na jednym ze spotkań tutaj w kościele mówiliśmy o tym, że niektóre rzeczy pięknie brzmią. I znowu powiesiłbym sobie ten fragment oprawiony w cudowną ramkę na ścianie mojego domu, bo dobrze brzmi. Ale czy on dobrze wybrzmiewa w moim życiu, w moim sercu, w moim umyśle? Proste słowo, nie daj się zwyciężać złu, ale dobrem zwyciężaj. Tak, Panie, wiem, że mam pragnienie, aby to robić. Jezus bierze zło na siebie. Jezus też nie waha się go zdemaskować. Dlaczego? Dlatego, że miłość do nieprzyjaciół nie oznacza wcale akceptacji zła i niesprawiedliwości. Miłość do nieprzyjaciół nie oznacza akceptacji zła i akceptacji niesprawiedliwości. Miłość do nieprzyjaciół wyraża się tymi słowami, że zło dobrem mogę zwyciężyć. Pan Jezus zło nazywa złem, bo takim ono jest, ale daje nam zawsze narzędzia, które można użyć, ażeby wyjść, ażeby się przeciwstawić. Nie pozostawia nas tylko z nazwaniem problemu, ale daje zawsze jego rozwiązanie. Jezus uczy nas, byśmy oddzielali grzech od grzesznika. To jest niezwykle ważne. Bo Jezus uczy nas tego wyraźnie. Oddzielcie grzech od grzesznika, krzywdę od krzywdziciela, słabości od człowieka słabego. Tego chyba musimy się uczyć. Umieć oddzielać. Bo czym innym jest zły czyn, który należy potępiać i z nim walczyć, a czym inny jest człowiek, który go popełnia. Człowiek, który może być słaby, który może być poraniony, człowiek, który może być grzeszny, człowiek, który może doświadczać podobnych rzeczy w swoim życiu. Dlatego Bóg mówi dzisiaj, oddzielaj. Grzech od grzesznika, krzywdę od krzywdziciela, słabość od człowieka słabego. Mam kochać wszystkich. Mam kochać wszystkich, również nieprzyjaciół. Ale nie mam tolerować zła, które jest. I Bóg mi mówi, nazywaj go odważnie. Inny uczeń, który zdradził Jezusa, był jego najbliższym przyjacielem, Piotr. To pojmanie Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane dla wszystkich jego uczniów było szokiem. Ogromnym szokiem. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale czytamy, że wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. To mówi o tym, że to nie byli superbohaterowie. Oni byli tacy jak każdy z nas. Podatni na to, co się dzieje. Widzieli to wszystko. Budziło to w nich przerażenie, lęk. I pomimo tego, co mówili, pomimo tego, co się działo przedtem, opuścili go i uciekli. Piotr, jak pisze Mateusz, idzie za Jezusem dalej. Ciekawe, jak to pisze. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale jedno słowo zwróciło moją uwagę w szczególny sposób. Może wasz wcześniej też. Czytałem to wiele razy, ale jakby szczególnie na to gdzieś tam Duch Święty położył w tym momencie mój wzrok. Bo czytamy tam tą historię, która zaczyna się tak, że Piotr wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Piotr poszedł, aby zobaczyć, jaki będzie wynik. Wiele rzeczy mógłbym sobie wyobrazić, dlaczego Piotr poszedł tam za Jezusem. Ale wiecie, czytam to i gdzieś tam to do mnie bardzo mocno dociera. On tam poszedł, aby zobaczyć, jaki będzie wynik. Piotr wchodzi w trudną, niebezpieczną sytuację na dziedziniec arcykapłana. Grozi mu tam nawet utrata życia, nie wiedząc właściwie, jak się zachowa. Piotr idzie za Jezusem, ale idzie tam, jak czytaliśmy, z daleka. Ta historia też o tym mówi. Idzie z daleka, jakby w jakimś krótkim lub dalszym oddaleniu, w jakim dystansie. Piotr idzie za Jezusem, idzie za Nim, bo Go kocha, ale nie jest w stanie się za Nim jawnie opowiedzieć, gdyż Go nie rozumie. Błąd Piotra tkwi w tym, jeżeli tak mógłbym to nazwać, błąd Piotra tkwi w tym, że nie jest zainteresowany tym, co stanie się z Jezusem, ale właściwie bardziej tym wynikiem, zewnętrznymi faktami. Dopóki się sprawa nie wyjaśni, Piotr woli zachować bezpieczną odległość, dystans. Ten, który był blisko Jezusa w wielu sytuacjach, w wielu miejscach, wiele widział, ta jego gorliwość zawsze była na pierwszym miejscu, tak bardzo rozpalony, woli zachować dystans. Woli gdzieś być pośród tłumu. Kroczenie Piotra za Jezusem, ale z dystansem, może nie jest dzisiaj charakterystyką każdego z nas, ale może kogoś? Kroczyć za Jezusem, tak, ale lepiej trochę z dystansem. Bezpiecznie. To jest pierwszy kompromis, który doprowadzi Piotra do zdrady. Zachować dystans od Jezusa. Niby iść za Jezusem. Niby być blisko Jezusa, widzieć wielkie rzeczy, doświadczać tego wszystkiego, być częścią tego wszystkiego, tak, ale może z dystansem. Może jakby coś nie wyszło. Może wtedy mieć jakąś alternatywę. To jest pierwszy kompromis, który doprowadza do zdrady. Bo Piotr mówi o Jezusie za chwilę, nie znam Go. Nie znam Go. Mówi o Jezusie jak o kimś obojętnym, nieznaczącym. A przecież jeszcze przed chwilą Pan Jezus był treścią wypełniającą Jego życie. Był treścią, On był tym, który zmienił treść Jego życia. Piotr również zostawia wszystko, porzuca, idzie za Nim. Dla Niego przecież Piotr poświęcił wszystko i siebie. Ale to on też doświadczał przyjaźni. To on doświadczał miłości Jezusa. On cieszył się Jego największym zaufaniem. Ale też chyba w tej chwili i wkrótce doświadczy ogromnego upokorzenia i granicy bycia człowiekiem. Ze strachu przed więzieniem, tak, ze strachu przed śmiercią, wyrzeka się największych wartości swojego życia. Te krótkie stwierdzenie, nie znam Go. Chcielibyśmy oceniać Piotra, ale ile razy, nie wypowiadając tych słów, zachowuje się dokładnie podobnie, nie mówiąc, nie znam Go, po prostu robiąc. Błąd Piotra polegał również na tym, że się nie wycofał, gdy doświadczył słabości po pierwszym upadku. Pan Jezus mu powiedział, że tak się stanie. On znowu uwierzył w swoje siły. On znowu postawił na własne ja. To ja znowu znalazłem się na pierwszym miejscu w jego życiu. Przecież mógł po tym pierwszym, nie znam Go, po prostu odejść z dziedzińca. Mógł się wycofać, mógł uciec tak jak inni. Po prostu nie znaleźć się dalej i dalej w tym wszystkim, co się działo. Może to pierwsze zaparcie mogło być refleksją, mogło stać się powodem do refleksji nad sobą. Miał szansę, aby się wycofać. A może tak bardzo chciał znać wynik? Nie uczynił tego. Zaparł się Jezusa po raz drugi. Zaparł się Jezusa po raz trzeci. Może ta ucieczka, to wycofanie się nagle dla niego było czymś, co można by nazwać oznaką ludzkiej słabości. Ale może czasami warto okazać słabość i wycofać się, póki jeszcze mamy na to czas, aby nie brnąć głębiej i głębiej. Bo zwycięstwo wymaga rozwagi i odwagi. Ktoś kiedyś powiedział takie słowa: lepiej nie podejmować walki, gdy porażka jest pewna. Sytuacja Piotra niejednokrotnie powtarza się w naszym życiu. Czy chcemy się do tego przyznać, czy nie? Nieraz czujemy może się tacy wezwani, aby pełniej, aby mocniej, bardziej stanowczo pójść za Jezusem. Ale może przeszkadzają nam lęki o sobie, o własną opinię, o reakcję, o to, co powiedzą inni, jak popatrzą inni. I dlatego wolimy stać z daleka. Dlatego chcemy iść za Jezusem, ale wolimy stać z daleka, patrząc, jaki będzie wynik. Nie angażować się głębiej, nie narażać się. Wolimy stosować kompromisy, wolimy iść na kompromis. Czasami jesteśmy gotowi nawet powiedzieć, nie znam Go. Gdy trzeba się jednoznacznie opowiedzieć, bo dzisiaj coraz częściej potrzeba ludzi, którzy będą w stanie się jednoznacznie opowiedzieć. Bo szatan atakuje Kościół, bo szatan atakuje tych, którzy są Kościołem. Szatan atakuje wiarę, Boga, ludzie atakują to wszystko, starają się podważyć wartości. Czy chcemy stać z boku i zobaczyć, jaki będzie wynik? Może trzeba jednoznacznie się opowiedzieć. Wolimy stać cicho, nic nie mówić, by się nie narazić. Bo sytuacje są trudne, bo może one odkryją coś, co jest tylko moje, jaki jestem. A może tego nie chcemy. Sytuacje z relacją z Jezusem pokazują jedną niezwykle ważną rzecz. Bardzo często pokażą słabość mojej i twojej wiary. Przepraszam. Właśnie to chciałem powiedzieć. Bardzo często one pokazują właśnie słabość mojej i twojej wiary. Takie obnażone, odkryte. Coś, czego nie lubimy. Dwie osoby. Dwóch przyjaciół. Dwóch bliskich. Tych, którzy byli, chodzili. Wydawałoby się, którzy widzieli i tak wiele. Ale dwie jakby historie tak bardzo podobne, które mają inne zakończenie. Bo z jednej strony mamy Judasza, który zdradził i nie wrócił. I z drugiej strony mamy Piotra, który zdradził, ale zapłakał. Jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, wspomniał Piotr na słowo Jezusa i nieco dalej, i wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. To jest coś, co nazwam był łaską pokuty. Judasz żałował, bo wiemy, że pobiegł, chciał oddać, uświadomił sobie to wszystko, co się stało. Żałował, ale nie zapłakał. Nawet obrazowo mówiąc, nie zapłakał, nie spotkał się ponownie z Jezusem. Wybrał własne rozwiązanie. Piotr spotkał się z własną słabością, ale nie uciekł od niej. Pozwolił, aby to Pan Jezus go odbudował. Aby to Pan Jezus dalej wyznaczał jego drogę. Drogę, której może nie będzie rozumiał. Drogę, do której może czuje się nieprzygotowany. Drogę, w której wreszcie może nie będzie budował na własnych siłach, ale zapłakał. I to jego, Pan Jezus, ma możliwość zapytania po swoim zmartwychwstaniu, czy mnie miłujesz? Piotrze, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Można by się zastanawiać, co Pan Jezus chciał powiedzieć, mówiąc aniżeli ci? Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Dlaczego nie pyta, dlaczego mnie zdradziłeś? Pan Jezus nie zadaje tego pytania i wierzę, że On nie zadaje tego pytania dzisiaj tobie, ani mi. W każdej sytuacji mojego życia. Gdy tak naprawdę zdradzamy to wszystko, za czym powiedzieliśmy, że chcemy iść. Gdy mówiliśmy Bogu tak, Panie. On nie pyta, dlaczego mnie zdradziłeś. On nie rozlicza, On nie rozdrapuje ran. On uzdrawia pytaniem o miłość. Wraca do tego, co jest fundamentem. Kim jest? Jaki jest? Czy mnie miłujesz? Piotr, który się zaparł, zostaje pasterzem Kościoła. Odpowiada działaniem na te słowa. Najpierw pojawiają się jego słowa. Wiemy tam o tym niezrozumieniu. Ale to paść moje owieczki. Idzie posłusznie. Może będzie tak, że w życiu będziemy nieraz tak jak Judasz. Rozczarowani, zagubieni, a może nawet zdradzający. Może będziemy tak jak Piotr. Z jednej strony pełni zapału, gorliwi do działania, gotowi, ale jednak też w sytuacjach pełnych lęku. Pytanie chyba jest o to, czy pozwolimy się podnieść. Czy pozwolimy, czy uwierzymy w przebaczenie. Czy uwierzymy w Boże dotknięcie i w Boże uzdrowienie, którego potrzebujemy. Zdrada nie przekreśla powołania. Zdrada nie przekreśla powołania. Zdrada nie przekreśla Bożej miłości. Bo Bóg zna lepiej twoje i moje serce nawet niż my. 2 Tymoteusza 2,19 mówi o tym bardzo wyraźnie. Pan zna tych, którzy są Jego. Bóg zna ciebie i mnie. Zna cię dobrze. Zna nawet słowa, które jeszcze nie wypowiedziałeś. Zna myśli, które jeszcze nie przyszły do twojej głowy. To, co uratowało Piotra, to skrucha i pokora. Tak, zdradził. Ale uratowała go skrucha i pokora. To, co zgubiło Judasza, to samotność i rozpacz. Bóg nie chce, abyśmy w tym wszystkim byli sami. Jaka jest zachęta dla każdego ucznia Jezusa Chrystusa? Jaka płynie z tego wszystkiego zachęta dzisiaj dla mnie i dla ciebie? Czy jest coś, co stałoby się taką zachętą dla każdego z nas? Co mogłoby być dzisiaj zachętą? Wynotowałem sobie tylko 4 takie rzeczy. Może znajdziecie te rzeczy inne jeszcze dla każdego z was dzisiaj, osobiście. Po pierwsze, nie bój się swojej słabości. Nie bój się swojej słabości. Jezus zna ją lepiej niż ty sam. Po drugie, nie uciekaj po upadku. Napisałem sobie, wróć jak Piotr. Płaczesz i trzeba, ale wróć. Po trzecie, nigdy nie idź za Jezusem z dystansem. Nigdy nie idź za Jezusem z dystansem. Pozwól, by był w centrum, nie na obrzeżach. I po czwarte, nie traktuj Jezusa jak idei. On jest osobą kochającą, czekającą i wierną. Święty Paweł napisał w liście do Rzymian, gdzie grzech się wzmógł, tam jeszcze bardziej obficiej rozlała się łaska. Gdzie grzech się wzmógł, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. I to jest fenomen naszego Pana. To jest coś, co jest cudowne, co jest niesamowite, nieopisane i niewypowiedziane. Gdzie grzech się zmaga, Bóg daje jeszcze więcej. On się nie odsuwa. I pozwólcie, że to krótkie rozważanie dzisiaj zakończę słowami Jezusa. Może staną się one dzisiaj światłem dla każdego, kto się pogubił. Bo w Jego słowie czytamy tak. Nie przyszedłem, aby potępić świat, ale aby świat zbawić. W innym miejscu nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. I Pan Jezus, również ten sam, dzisiaj jest dla ciebie i dla mnie. Jeżeli potrzebujesz lekarza, to on tutaj jest. Nie uciekaj. Nie szukaj własnego rozwiązania. Przyjdź do Niego. Chciałbym was zachęcić dzisiaj, gdy zespół będzie nas prowadził w kolejnej pieśni. Zdobądź się na odwagę Piotra. Ale nie stój z dystansem. Przyjdź do Boga dziś tutaj do przodu, aby ktoś mógł stanąć razem z tobą i po prostu pomodlić się z tobą o Boże działanie, o Bożą ingerencję. Może potrzebujesz gorzko zapłakać, ale płacz. Bóg jest gotów otrzeć twoje łzy. On jest gotów dzisiaj, ażeby to uczynić dla ciebie i dla mnie. Życie wielu ludzi na tym miejscu jest świadectwem Bożego działania. Myślisz, że Bóg nie chce działać w twoim życiu? Ale On, tak jak kiedyś powiedziałem, co mi się podoba, przepraszam, że się powtórzę, Bóg jest dżentelmenem, na siłę tego nie zrobi. Wierzę, że On chce działać w twoim życiu, gdy Go do Niego zaprosisz. Dzisiaj chciałbym cię zachęcić przez tą krótką chwilę. Przyjdź tutaj do przodu, takim, jakim jesteś. Nie uciekaj. Nie idź drogą Judasza. Nie mówię o ostatnim rozwiązaniu. Ale pozwól Bogu, aby żeby zaingerował w twoje życie. Przyjdź do przodu. ktoś na pewno będzie gotowy, aby się z Tobą pomodlić. Nie wychodź stąd. A jeżeli nie zdecydujesz się na ten krok teraz, pamiętaj, że są duszpasterze. Gotowi, ażeby tam z tyłu, w zaciszu kaplicy, pomodlić się z Tobą, porozmawiać. Dlaczego nie wykorzystać tej szansy dzisiaj? Słowo Boże mówi, człowieku, to jest moje dodanie, jutro do Ciebie nie należy. Nie wiesz, co będzie jutro. I tak już daleko sięgamy. Dlaczego nie wykorzystać teraz i tu? Niech Was Bóg tym błogosławi. Amen.